Witam, tu Julia Kędziora i dzisiaj będę rozmawiać z przedstawicielami Poprawionych Kawą 3.
Tak, to my jesteśmy. Mariusz Gierszewski.
Przedstawiciel numer 1, przedstawiciel numer 2. Misja skrótowa.
I ja, Krzysztof Zasada.
Znalazłam informację, że zespół powstał na posiedzeniu z Sejmu. Ile w tym jest prawdy?
No co mówicie? Ale ja już wytłumaczę, dlaczego ta prawda... Nie, jaka rozbieżność? To jest prawda
ekrana,
i nieprawda.
I prawa ekranu, tak. I prawda...
Otóż on powstał na posiedzeniu, które nie trwało w sali plenarnej, tylko było nielegalnie zorganizowane w sali kolumnowej.
W parku.
W parku, tak, pod kolumnadami. I podczas tego posiedzenia właśnie przegłosowano, że ten zespół ma powstać i część...
Poczekaj, przetłumaczę symultanicznie.
Klasy politycznej nie uznaje tego głosowania, a część uznała, że tak ma być, no i my właśnie jesteśmy tą częścią, która nie uznaje tego.
W każdym razie, jeżeli chodzi o powstanie tego zespołu, to być może jakaś idea, myśl gdzieś się tam narodziła, jak to mówimy na korytarzach sejmowych. Jest to troszeczkę nasza taka fajna legenda i bajka.
No bo całkowicie prawdziwe.
Wszyscy założyciele tego zespołu i pierwsi członkowie, czyli Romek, Krzysio, ja, chodziliśmy do Sejmu, spotykaliśmy się na tych korytarzach sejmowych tam pracując i być może gdzieś tam pod którąś sal, jak siedzieliśmy,
Oczywiście narodził się taki pomysł.
No,
rozmawialiśmy wiele o powstaniu tego zespołu w różnych okolicznościach, a spotykaliśmy się przede wszystkim w Sejmie i na różnego rodzaju imprezach towarzyszących, nie tylko w Sejmie, ale i...
Ale w każdym razie później dołączyły do tego zespołu inne osoby. Wojtek Jagielski pracował ze mną w Radiu Z. Spotykaliśmy się na korytarzu Radia... Nie zachodził. Na korytarzu na 5. piętrze Radia Z i parokrotnie mówił o tym, że chciałby pograć, bo kiedyś grał w zespole.
Za to Romek pracował ze mną.
A Romek pracował,
Ze mną też w RMF-ie i chodził po korytarzu po 4.5 i rozmawialiśmy o tym, że możemy zrobić zespół. No i tak ten zespół właśnie powstał na posiedzeniu Sejmu.
Piosenka Pogoda Prognozy to jest Soldat. Są w języku rosyjskim. Niebo to trochę ryzykowne z waszej strony?
Bo musisz wiedzieć, że myśmy po prostu powstali na samym początku po to, żeby grać covery zespołu Leningrad, którego...
Oraz Piatnica.
Tak.
Które to utwory są tychże zespołów? Utwory, które wymieniłeś, czyli Prognoz Pogody jest piosenką Leningradu, Sodat jest piosenką zespołu Piatnica ukraińskiego, Leningrad jest rosyjskim zespołem. I tak naprawdę nasz zespół powstał po to, bo chcieliśmy zagrać koncert z Leningradem, a jedyną szansą, żeby zagrać koncert z Leningradem, było to, żeby ich supportować. Więc zaprosiliśmy ich do Polski, supportowaliśmy ich, a że graliśmy ich utwory, musieliśmy stworzyć własne i stworzyliśmy i tak zostaliśmy z tymi utworami.
No trochę poszedłeś na skróty, bo chciałem powiedzieć, że na samym początku nikt nie zakładał, że stworzymy swoje własne utwory. W takiej konwencji leningradowej to wyszło jakoś samo z siebie po prostu. Na początku chcieliśmy tylko bawić się fajnie, grać na jakichś urodzinach, potem nam się zdarzyło jakieś parę
dziennikarzy. Niestety się okazało, że to nie jest fajna zabawa.
I trzeba dopłacać.
Pytanie było, czy to nie jest ryzyko. Więc ja odpowiadam nie.
To zależy w jakim zakresie.
Nie.
No pamiętasz rozbitą głowę Kreta?
Myślisz, że za Soldata?
Ryzykowna, tak.
A, ryzykowna? Ryzykowne. Tak, no bo jak jest ciemno na scenie.
Tak, to w tym zakresie to.
Tak, nie ryzykowne. Czy tak?
To znaczy, wyprodukowaliśmy jeszcze koszulki, to jest bardziej ryzykowne.
Studenci nie znają języka rosyjskiego, tak. Więc możemy powiedzieć, że jeden z napisów naszych już opatentowanych jest napisany po japońsku chujnia, cyrylicą, a drugi pełny i pizdiec.
No w każdym razie wiele osób się zastanawia, co tam jest napisane, bo ksunia. Nie miały języka rosyjskiego w szkole podstawowej ksunia. Jak ksunia. My, ksuja.
Ksunia.
Natomiast ja już parokrotnie spotkałem się z tym, że rody nierosyjskie bardzo dobrze na to reagują, na przykład Ukraińcy. Takim dużym bananem na twarzy.
Bananem?
Uśmiechem. To młodzieżowy taki slang używam, wiesz.
Graliście to na różnych festiwalach. Czy wolicie grać na dużych scenach, czy na takich kameralnych koncertach, jak dzisiaj w Opolu?
Nie, wiesz co, nie można odpowiedzieć na to pytanie. To ja będę kontynuował, bo każda scena jest inna.
Jest inna
i
ma
swoje plusy i ma minusy.
Jedna
inaczej
jest
się
duża,
gra. Jest duża, druga jest mała i na tej małej czujesz się mało, a na tej dużej czujesz się duży.
Ja na małej czuję się duży, na dużej czuję się mały. Ale generalnie się zgadza.
Ale tu mógłbym przytoczyć pewną anegdotę, że schodząc ze sceny na Woodstocku, ale nie teraz, w zeszłym roku, jak graliśmy.
W 2012.
Tak, to wyraziłem taką opinię, że już nic lepszego nie może mnie w życiu spotkać. Oczywiście oprócz orgazmu.
Ale trochę inaczej to było, że to lepsze niż orgazm?
Nie. Wycofałem się z tego.
Rozumiem,
ale w każdym razie chciałem po prostu oddać to, że na takiej dużej scenie jest fantastycznie, bo widzisz na przykład nieprzebrany tłum jak na Woodstocku. A na małej scenie jest z kolei też fajne, że widzisz poszczególnych ludzi.
Zdarzało nam się też na małej scenie na przykład poznać wszystkich słuchaczy. Tak, jak zaczynaliśmy grać koncerty, graliśmy klubowy koncert, o ile pamiętam, w Lublinie.
No tak.
I czerpiemy wielką radość z występowania w klubach i tam też czerpaliśmy z tego, że sprzedało się 27 biletów. Było 27 osób i nas 7, i nasz kierowca, i nasz techniczny, i no, około 35 osób, więc postanowiliśmy poznać się ze wszystkimi i podczas koncertu, zanim zaczęliśmy grać, przedstawialiśmy się sobie, ściskaliśmy się, całowaliśmy.
Tego nie akurat nie pamiętam.
No bo wtedy dla ciebie Woodstock był lepszy od orgazmu.
Stroiłem się wtedy.
To było przed Woodstockiem.
W każdym razie tak, rzeczywiście wszyscy na publiczności powiedzieli, jak mają na imię, i praktycznie każda piosenka mogła być dedykowana jakiejś tam dziewczynie. No więc te dwa przykłady pokazują
różnimy się pięknie.
Skrajności w każdym razie, że każda scena jest fajna, jeżeli, no powiem górnolotnie, jeżeli wkładasz w to serce.
Każdy z was pracuje w zawodzie, to jakim cudem w ogóle znajdujecie czas na próby?
To jest pytanie do Mariusza, który odpowiada za dyscyplinę i grafik.
To znaczy tutaj musiałbym zacząć od takiego całego stosu przekleństw.
Tylko krótko, wiesz, 30 sekund. 24 sekundy z podprowadzenia.
To jest straszne, zgranie tych grafików i po prostu wysyłanie 10 tysięcy SMS-ów, kropka. Ale jakoś się uda.
Ale ostatnio dostałem takiego SMS-a. Mariusz po szóstej próbie, umówienia próby napisał.
Ja to
powiedział. SMS-em, bo my się kontaktujemy SMS-ami, piszemy piosenki SMS-ami i wymieniamy się pomysłami muzycznymi i SMS-ami.
Powiem tak, to znaczy jest dobrą rzeczą jest to, że mamy jakąś miarę luźną, własną salę prób, czyli możemy sobie pozwolić na to, żeby czasami przełożyć jakąś próbę w ostatniej chwili, nawet bo ktoś zadzwoni, że...
Nawet dyżuje. Możemy sobie pozwolić na to, żeby odwołać próbę.
Tak, chociaż za nią potem i tak musimy zapłacić.
A to ty.
Ale w każdym razie i to jest dobre, no trzeba powiedzieć, że gramy próby po 21:00. Że wcześniej nie uda się tego wszystkiego zorganizować, więc nie jest to proste, tak, masz rację. Sam nie wiem, jak to się udaje.
No dobrze, dziękuję ci, Mariusz, że to robisz, naprawdę.
Nie jest to łatwe, ale jakoś się udaje.
Jak czujecie się po tej drugiej stronie mikrofonu? Bo zazwyczaj to wy zadajecie pytania.
Wiesz co, tak samo.
Ale po której?
Właśnie. A mogę tylko powiedzieć, że po tej drugiej stronie sitka, no to jest tak. Ja byłem przez jakiś czas dziennikarzem, potem postanowiłem przejść na drugą stronę i byłem rzecznikiem na Stadionie Narodowym przez parę miesięcy i to też można powiedzieć było przejście na drugą stronę. Już teraz tak poważnie chcę. Ale to daje pewną możliwość spojrzenia jakby, no tak jak z drugiej strony, czyli spojrzenia, jak ta druga osoba się czuje, zachowuje, co myśli. I to bardzo wzbogaca. I tak samo jak siedzę po drugiej stronie mikrofonu jako ten przepytywany, to też bardzo wzbogaca i wiem, co taka osoba czuje, co przebiega jej przez głowę, jakie myśli mordercze.
To znaczy, już tak na poważnie, całkowicie na poważnie. Przyszłaś tutaj, żeby się dowiedzieć czegoś, żeby tutaj studenci, którzy słuchają waszego radia, dowiedzieli się o nas czegoś. Zupełnie inaczej by to wyglądało, gdybyś zaczęła nas cisnąć i dusić. Wtedy byśmy mogli się poczuć tak, jak ci ludzie, z którymi my rozmawiamy, bo też się przez to dowiadujemy różnych rzeczy, ale zupełnie wtedy o co innego chodzi. Natomiast nie wiem, jakbym się zachował w takiej rozmowie, jako człowiek duszony, przepytywany i stawiany tak na...
Myślę, że miałbyś doświadczenie, jak unikać tych pytań.
To oczywiście, no, sami zadaję.
Doświadczenie dziennikarskiego na pewno by coś byś wyciągnął, jakieś wnioski, więc
no wnioski
tyle tylko, że nas po prostu mikrofon nas nie peszy, bo sami go trzymamy ręką.
No i możesz zabrać go już?